Witam Państwa na przystanku Historia, Centrum Edukacyjne IPN w Szczecinie, spotkaniu online. Dzisiaj porozmawiamy o kontrwywiadzie, wywiadzie kresowym w oparciu o pracę pana doktora Ryszarda Oleszkiewicza. Książka jest przede mną, kontrwywiad kresowy na podstawie dowództwa Okręgu Korpusu nr 9 w Brześciu. I jest ze mną też pan major Służby Granicznej, pan dr Artur Ochal, ekspert Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Witam panów i witam państwa. Panie doktorze, zacznę od pana jako autora książki. Obszerna praca, wyczerpująca, praca, która jest no, taką bardzo analityczną, drobiazgową robotą, kategoryzacje, dokładne opisy. Na jakim źródle bazowym pan pracował? Co się zachowało o tym okresie i na temat zagadnień przez pana opisywanych?
Dziękuję za dobre słowo o mojej książce. Pytanie jest konkretne i odpowiedź będzie konkretna. I dobrze, że rozpoczynamy właśnie od bazy źródłowej. W momencie, kiedy zastanawiałem się, padł taki pomysł, że można by opisać którąś z jednostek terenowych kontrwywiadu wojskowego, zacząłem patrzeć na archiwa i na zachowane zasoby archiwalne. Wtedy jeszcze w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. Okazało się, że temat, który notabene ciekawi mnie najbardziej, obszar, czyli dowództwo Okręgu Korpusu nr 9, Brześć i Polesie, świetnie odzwierciedla się w zachowanych archiwaliach. Losy archiwaliów były przeróżne. Te archiwalia, czyli spuścizna po służbach specjalnych II Rzeczpospolitej, służbach policyjnych, przejęte były przez naszych okupantów, jednego i drugiego, niemieckiego i sowieckiego. Później te zasoby archiwalne zostały oddane, w części zdekomponowane. I jeśli chodzi o samodzielne referaty informacyjne, czyli jednostki terenowe kontrwywiadu wojskowego, których było przed II wojną światową 11, zachowały się one w bardzo różnorodnym zasobie. Można powiedzieć, niektóre w ogóle się nie zachowały, zachowanych jest kilkanaście jednostek archiwalnych, czy też kilkadziesiąt. Natomiast jeśli chodzi o samodzielny referat informacyjny w Brześciu nad Bugiem, jednostkę kontrwywiadu, zachowała się ona w 929 jednostkach archiwalnych, więc można powiedzieć w bardzo dużym zakresie. Pewnie nie w komplecie, bo część widać po mojej eksploracji, że te archiwalia są jednak zdekomponowane, ale 929 jednostek archiwalnych pozwoliło mi zająć się tym tematem i właśnie tą pracę w sposób pełny, w miarę, bo to nie jest monografia, raczej takie wprowadzenie do tematu, podjąć się tego tematu i napisać.
Oczywiście spotykamy się w ramach cyklu Tajemnice Wywiadu, to muszę dodać. Panie doktorze, czym był Korpus Ochrony Pogranicza?
Korpus Ochrony Pogranicza to specjalna formacja wojskowa utworzona w 1924 roku jesienią, która miała dać kres strzeżącej się dywersji na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, że po przegranej wojnie przez Związek Radziecki tak naprawdę nie zarzucił planów swojej rewolucji, przeniesienia rewolucji do krajów Europy Zachodniej, więc ta jakby ten zarzewie konfliktu cały czas się tkwiło w Związku Radzieckim i Rosjanie od momentu zawarcia traktatu ruskiego cały czas inspirowali działania dywersyjne i po prostu zwykłe bandyckie na pograniczu wschodnim, niepokojąc ludność, dochodziło do napadów bandyckich na małe, na folwarki, na polskich gospodarzy, na posterunki policji, posterunki wojskowe, nawet na małe miasteczka takie jak Wiszniew czy Stołbce. Stan tej dywersji w 1924 roku zmusił władze polskie do podjęcia radykalnych kroków i tak naprawdę w wyniku podjętej przez decyzji przez Radę Ministrów i prezydenta Rzeczpospolitej utworzony został Korpus Ochrony Pogranicza, który jako specjalna formacja wojskowa no, miał dać tamę tak naprawdę rosyjskiej dywersji szerzonej na kresach wschodnich. On był na tyle skuteczny, że jak widzimy w ciągu dwóch najbliższych lat ta dywersja została niemalże wypleniona do zera, no a później Korpus ochroniał granice II Rzeczpospolitej aż do wybuchu II wojny światowej.
Jeszcze nim przejdziemy do dyskusji o samej zawartości książki, o zjawiskach w niej opisywanych, jedno takie metodologiczne, ale istotne rozróżnienie. Czym różni się kontrwywiad od wywiadu? Czym wywiad się zajmuje, to nawet intuicyjnie przez samo pojęcie rozumiemy, ale czym w istocie swojej jest kontrwywiad?
No definicyjnie to pewnie musimy się odnieść do okresu II Rzeczpospolitej, kiedy te pojęcia, był taki czas zwłaszcza na początku XX wieku, nie były bardzo rozróżniane. Często pod pojęciem wywiadu rozumiano zarówno działania stricte wywiadowcze, czyli rozpoznawanie terenu przeciwnika, jak i działania informacyjne, tak je wtedy nazywano, czyli zdobywanie informacji o działaniach przeciwnika. Pojęcia wywiad i kontrwywiad, nawet pisane z apostrofem, z pauzą, pojawiają się później, jeśli chodzi o dzieje służb specjalnych polskich. To są lata, przełom lat 20. i 30., kiedy kształtuje się centrala wywiadu i kontrwywiadu w Warszawie, oddział drugi Sztabu Generalnego, a później Sztabu Głównego. Mówiąc krótko, wywiad zajmuje się zdobywaniem informacji o przeciwniku. Kontrwywiad zajmuje się likwidacją działań wywiadowczych przeciwnika, unicestwianiem tworzonych przez wrogi wywiad siatek wywiadowczych oraz neutralizowaniem szpiegów, agentów obcego wywiadu. Przyjmuje się również, i to nawet przy okazji definicji, że sukcesem dla kontrwywiadu jest unicestwienie agenta obcego wywiadu na zasadzie jego przewerbowania. To jest dla kontrwywiadu sukces. Nie zawsze tak się dzieje. I jeśli tego agenta obcego wywiadu szkodzącego państwu, jego strukturom nie da się przewerbować, wówczas eliminuje się go w inny sposób, czyli podaje się waloryzacji procesowej materiały zdobyte przez kontrwywiad, skazuje się go na karę więzienia. W II Rzeczpospolitej były to kary ciężkiego więzienia. Lub, odwołując się tutaj do realiów kodeksu karnego II Rzeczpospolitej, skazuje się go na karę śmierci. Za zbrodnię szpiegostwa w okresie II Rzeczypospolitej wykonywano wyrok śmierci przez powieszenie.
Tytułem uzupełnienia jeszcze wprowadza się takie pojęcie jak kontrwywiad zaczepny i kontrwywiad obronny, więc można też jeszcze jakby go usystematyzować, że kontrwywiad zaczepny to są działania podejmowane przez funkcjonariuszy albo żołnierzy służb kontrwywiadowczych po to, żeby ustalić działania wrogie danemu państwu. Natomiast kontrwywiad bierny albo obronny to są wszelkie te działania, które mają uniemożliwić dotarcie do informacji przydatnych wrogowi, tak? Na przykład zabezpieczenie tajemnicy wojskowej jest takim elementem kontrwywiadu obronnego, czyli biernego. To są też elementy składowe tego kontrwywiadu, także to nie są tylko i wyłącznie działania agentów i wywiadowców, ale także cały system zabezpieczeń jednostek wojskowych, kancelarii tajnych, kancelarii ważnych instytucji państwowych.
No i istnieje jeszcze coś, co nazywa się też w terminologii fachowej decepcją, czyli tworzeniu takiego rodzaju informacji, żeby całkowicie zmylić i niewłaściwie ukierunkować przeciwnika. Dlaczego przywołuję ten termin? Przywołuję go dlatego, że pan opisuje też okres, gdzie rozpoczyna się ze strony Sowietów operacja Trust, lata 21-27, która jest reakcją na przegraną w wojnie polsko-bolszewicką, która głównym zadaniem ma zmylić nie tylko Polskę ówczesną, ale w ogóle Zachód w znaczeniu takim, czym jest w istocie swojej bolszewizm i Związek Sowiecki. Zgodzi się pan ze mną?
Tak, o trasie ja się nie rozpisywałem w swojej pracy. Są autorzy, którzy szczegółowo na ten temat w ostatnich latach pisali. Jedną z moich konkluzji odnośnie właśnie Trustu i całego tego arsenału przedsięwzięć ze strony Związku Sowieckiego, który był również stosowany wobec służb polskich, to była moja konkluzja, że no generalnie nie byliśmy przygotowani na tego rodzaju działania. Wynikało to po części być może także z bazy, na jakiej był tworzony nasz wywiad i kontrwywiad, zasad wyniesionych po części z armii austro-węgierskiej czy niemieckiej, bo część oficerów zostało zatrudnionych przynajmniej w początkowym okresie w oddziale drugim wywiadzie i kontrwywiadzie i takiego szlachetnego może przekonania, że walki szpiegów toczone są na zasadach walki pojedynkowej, ale nie do odwołania się, z odwołaniem się aż do takich metod, które wymyślono i zastosowano z naszej wschodniej strony, czyli ze strony Związku Sowieckiego. Dopiero na bazie takich doświadczeń ujawnionych tych działań właśnie inspiracyjnych zaczęto powoli się uczyć przeciwnika, że trzeba się przygotować na pełną gamę działań z ich strony, wrogich, także takich.
Jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, bo pan już ten temat w tej chwili, panie doktorze, pan wywołał. Na jakich wzorcach była budowana dwójka, czyli oddział drugi Sztabu Generalnego? Pan w swojej książce przywołuje misję francuską.
To były wielorakie źródła, bo generalnie główny głos w tworzeniu służb w momencie odzyskania niepodległości miał Józef Piłsudski. I też jak tam w swojej książce zaznaczam, on opierał się, bo musiał się oprzeć na oficerach sztabowych wykształconych z armii austro-węgierskiej. On się wyrażał, że nie za bardzo lubi tych monsignorów, czy w jakiś inny sposób oni się właśnie wyrażał, że takich trochę zadufanych w sobie oficerów wywiadu i kontrwywiadu, ale nie miał innej możliwości, musiał z ich pomocy, wiedzy fachowej skorzystać. Również odesłał do wywiadu i kontrwywiadu swoich zaufanych ludzi z Legionów, można powiedzieć, i na nich się oparł, jeśli chodzi o budowanie struktur, do których musiał mieć pełne zaufanie. Więc to było takie drugie źródło. Natomiast jeśli chodzi o budowanie całej infrastruktury wywiadu, kontrwywiadu, ale również szerzej Sztabu Generalnego, to się opierano na wzorcach francuskich i to było niejako takim nałożeniem. Sztab Generalny był budowany przy pomocy Francuzów i również, ponieważ oddział drugi później, ogólnie rzecz ujmując, był również częścią Sztabu Generalnego Głównego, no to te wzorce francuskie miały odniesienie w szczególności do założeń etatowych, do budowy struktur terenowych, więc bardziej na takich zasadach, można powiedzieć, ogólnej struktury budowania, nie na zasadzie modus operandi, bo ten modus operandi był trochę przeniesiony z armii obcych, a później budowany już na zasadzie zagrożeń, które pojawiały się w poszczególnych dekadach czy w poszczególnych latach w okresie II Rzeczypospolitej.
No, w sumie obu panów teraz chcę wywołać. To znaczy wróćmy, bo mamy za sobą mapę. Dzięki uprzejmości tutaj Centrum Edukacyjnego IPN w Szczecinie. Jak generalnie kształtowała się granica wschodnia? Bo ona dalece odbiegała od tego, jakie dzisiaj mamy wyobrażenie o granicy wschodniej, prawda? No dzisiaj na północy graniczymy z Federacją Rosyjską przez okręg kaliningradzki, Litwa, Białoruś, Ukraina. Jak wyglądała ta granica w II Rzeczpospolitej? I dlaczego tak duże znaczenie miało powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza?
Linia graniczna II Rzeczypospolitej na wschodzie, a tutaj ta wschodnia, jakby trzeba pamiętać o tym, że ona obejmowała różne odcinki, tak? Że w większości wypadków były to odcinki zajęte w wyniku działań wojennych 1921 roku, czyli zakończone traktatem myskim. I ona, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenowe, była bardzo trudną linią do ochrony. W wielu miejscach przecinała wioski, przecinała rzeki, przechodziła na jedną stronę rzeki i ona nie była linią jakby wytyczoną wzdłuż cieków wodnych czy przeszkód terenowych, która byłaby dobrze służyła do ochrony przez służby graniczne. To był duży mankament tej granicy tak naprawdę, dlatego te wszystkie formacje, które przed KOP-em próbowały strzec bezpieczeństwa Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitej, no, ponosiły duże straty i jakby miały problem z jej ochroną. Tak? A więc przed KOP-em, przypomnijmy, policja państwowa graniczna, słabo ukompletowana, mało liczebna, jeżeli chodzi o liczbę funkcjonariuszy, miała dramatyczny problem z tym, żeby te Kresy opanować. Tak? Poza tym kwestia narodowościowa. Pamiętajmy o tym, że Kresy Wschodnie, a właśnie pogranicze to położone przy samej linii granicznej, to były narodowości, które nam nie sprzyjały, albo ich nastawienie w stosunku do państwa polskiego się zmieniało. Początkowo było nieufne, a z czasem nawet stawało się wrogie, tak jak na przykład Ukraińcy. Pamiętajmy o tym, że ten konflikt narodowościowy w trakcie istnienia II Rzeczypospolitej się nawarstwiał i narastał, między innymi pod wpływem działań wywiadowczych ze strony naszego wschodniego sąsiada, czy to też działań jaczejek komunistycznych. Tak? Do tego, jak popatrzymy na granicę północno-wschodnią, czyli linię graniczną z Litwą, Pamiętajmy o tym, że konflikt polsko-litewski nie został zakończony. Tak? On się tlił od 1919 roku. Litwini mieli do nas żal o to, że zajęliśmy Wilno, że nie oddaliśmy im Suwalszczyzny i Stalinieszczyzny. I ta linia graniczna nie była wytyczona. Polska nie miała stosunków dyplomatycznych z Litwą. To wszystko potęgowało to, że Korpus Ochrony Pogranicza miał no, skomplikowane zadanie, bo na każdym odcinku musiał robić trochę inne działania skierowane do trochę innej ludności, tak, czyli do mniejszości litewskiej na pograniczu północno-wschodnim, do mniejszości białoruskiej i poleskiej, bo przecież Poleszycy się uznawali za tutejszych, czy mniejszości ukraińskiej. Więc to był wieloraki jakby zakres działań podejmowanych przez Korpus Ochrony Pogranicza, gdzie tak naprawdę korpus no, miał tylko strzec tej granicy, ale to wszystko wpływało na to, że ten korpus musiał się dostosowywać do zmiany sytuacji na Kresach. Tak?
Istnieje taki termin, który nie ma tylko takiego charakteru, nie wiem, literackiego, czy z pogranicza folkloru, jak pogranicze. Czym charakteryzuje się dla człowieka, który zajmuje się no, ochroną granicy, czy też działaniami wywiadowczymi i kontrwywiadowczymi, termin pogranicze? Czym on się charakteryzuje? W okresie PRL-u był zwiad WOP-u, który miał bardzo daleko posunięte kompetencje, łącznie z werbowaniem agentów. A jak to wyglądało w KOP-ie?
Muszę panu powiedzieć, że zwiad WOP-u tak naprawdę czerpał z doświadczeń przedwojennych Korpusu Ochrony Pogranicza. Oczywiście teoria jest taka, że Wojska Ochrony Pogranicza tworzone w 1945 roku zostały utworzone na podobieństwo oddziałów radzieckich pogranicznych oczywiście. Ale zwiad WOP-u korzystał z pewnych doświadczeń, które miały przedwojenne polskie służby graniczne. W tym pierwszym okresie tworzenia zwiadu WOP-u, czyli 1945-1947, około 30-40% kadry oficerskiej to stanowili oficerowie, którzy wywodzili się z Korpusu Ochrony Pogranicza i ze Straży Granicznej. Tak? Oni nie byli na najwyższych stanowiskach dowódczych, może nie w niewielkiej grupie, ale odgrywali ważną rolę, jeżeli chodzi o stanowiska dowódcze tego niższego szczebla. Tak? I oni jakiś pewien wpływ na tą formację w tym pierwszym okresie wywarli. Tak? Oczywiście wiemy o tym, że komendanci i dowódcy wywodzili się z Armii Czerwonej, mieli praktykę w pogranicznych atriadach wojska NKWD w okresie przedwojennym. I oni jakby decydowali o kształcie tej formacji. Natomiast pewne doświadczenia zostały wyniesione. Czym się charakteryzuje pogranicze? Pogranicze to jest w zasadzie linia graniczna, która dzieli środowiska naturalne, w zasadzie rodzinne, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli granica zostanie wytyczona w takim terenie, gdzie rodziny czy mieszkały po tej granicy, tak, po tej stronie granicy, ta linia graniczna ich podzieliła, to oni jakby tej granicy nie uznają. W sposób naturalny dążą do tego, żeby odwiedzić znajomych, odwiedzić miejsca kultu położone po jednej lub drugiej stronie, a przeszkodą w tym jakby przenikaniu przez granicę są zawsze służby graniczne, tak, w tym wypadku Korpus Ochrony Pogranicza. To jest bardzo trudne zadanie, dlatego że jak się przypatrzymy, ten okres wielu lat funkcjonowania KOP-u musiał zmienić także jakby podejście samych podoficerów, na przykład Korpusu Ochrony Pogranicza. W wielu wypadkach byli to młodzi żołnierze służby zawodowej w tym wypadku, którzy tam osiadali, zakładali tam rodziny, żenili się z poleszuczkami, żenili się z miejscowymi dziewczynami, które mieszkały tam w środowisku i oni osiadali w większości wypadków, więc to ich nastawienie do tej mniejszości też się zmieniało z czasem, tak? Oni tam wsiąkali jakby, więc to jest takie trudne zagadnienie pod kątem socjologicznym. Trudno ścigać rodzinę swojej żony, która mieszka w pobliżu, tak? Więc to też jakby wpływało na to pogranicze, na jego kształtowanie, jakby funkcjonowanie.
Jeśli chodzi o województwo poleskie, teren działania właśnie SRID OK9, tej terenowej komórki wywiadu, o której pisałem.
Przepraszam, wejdę w słowo, panie doktorze. W tej chwili w Brześciu mamy granicę polsko-białoruską. Jak daleko jeszcze tereny drugiej RP się rozciągały za tą granicą przed wojną?
Chciałem powiedzieć o składzie narodowościowym, bo o tym zacząłem mówić, nawiązując do tego, co mówił pan. Mówił kolega Artur Ochał. W województwie poleskim Polacy stanowili 15% mieszkańców. 85% to byli Białorusini, to byli Ukraińcy, to byli Żydzi i tak zwani miejscowi Poleszucy. Oni sami mówili o sobie właśnie, że są miejscowymi. Rozciągało się województwo poleskie aż po tak zwane błota pińskie, czyli po Pinę. To był taki naturalny bufor obronny, tak to sztabowcy sztabu głównego określali, przed ewentualną agresją ze strony Związku Sowieckiego, ale również bardzo trudny teren do ochrony kontrwywiadowczej z takiego klasycznego punktu widzenia. To, co kolega Artur powiedział, często linią graniczną, ponieważ wojna, no, traktat Ryski to podzielił, tak można powiedzieć, właśnie sztucznie, często linia graniczna rozdzielała znajomych, rodziny, sąsiadów. I kontrwywiad bardzo musiał się napocić i postarać, żeby próbować złapać chociażby wszystkie szlaki przemytnicze. Władysław Gomułka, znany nam skądinąd, w swoich opublikowanych wspomnieniach przytacza taką kwestię, jak był przerzucany ze szkolenia dywersyjnego w Związku Sowieckim przez kurierów znających ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy właśnie w obszarze pogranicza województwa poleskiego. Dość szczegółowo w tych swoich wspomnieniach opisuje, jak ten przerzut właśnie jego jako agenta przeszkolonego dywersanta ze Związku Sowieckiego na tereny polskie był prowadzony od momentu przejęcia go po stronie Związku Sowieckiego aż do dostarczenia na Melinę i na drugi dzień do stacji kolejowej. Więc udało się to kilka razy, bo chyba 2 czy 3 razy był tak przerzucony, więc to też widać, no w tym przypadku polski kontrwywiad poniósł porażkę, bo Władysława Gomułkę nie przejął.
A jak można było scharakteryzować, to pytanie już kierowane do pana Artura, tą taką charakterystykę kontrwywiadowczą terenu?
Jeśli chodzi konkretnie o SRI DOK-9, tak? No to tak, już tak, zacząłem tak. O tym mówić, troszeczkę wspomniał o tym kolega Artur, że to był bardzo trudny teren ze względu na uwarunkowania i terenowe, i również społeczne, czyli mniejszości narodowe. Miast było bardzo niewiele. W tych miastach większość rzeczywiście stanowiła ludność polska i na drugim miejscu ludność żydowska. I miasta tak w zasadzie były głównymi ogniwami koncentrującymi, które koncentrowała się zorganizowana działalność szpiegowska, bo to ujawniane afery to potwierdzały, że tam były te ogniska, gdzie próbowano właśnie tą robotę zbierania informacji gromadzić. I najczęściej, jeśli chodzi o kontrwywiadowczą charakterystykę terenu, to te niebezpieczeństwa związane ze zbieraniem informacji udawało się kontrwywiadowi właśnie rozbijać te gniazda szpiegowskie w miastach, a była bardzo duża trudność przeciąć szlaki przemytnicze. Przede wszystkim ze względu na właśnie ukształtowanie terenu. Przez dużą część roku, prawie połowa, czy nawet większa część województwa poleskiego, tego obszaru DOK-9, była niedostępna komunikacyjnie. Pina wylewała, były ogromne rozlewiska, drogi gruntowe stawały się w ogóle nieprzejezdne, było tylko kilka szlaków komunikacyjnych do większych miast. Jedynym środkiem komunikacji były tak zwane duszechubki, na których miejscowi poleszucy poruszali się, przewożąc czy to swój dobytek, czy nawet inwentarz żywy, czy też dywersantów ze strony przejętych ze strony Związku Sowieckiego. Więc w wielkim skrócie, bo ja bardzo dużo o tej kontrwywiadowczej charakterystyce rzeczywiście w swojej książce napisałem, ale w wielkim skrócie ujmując, był to chyba jeden z trudniejszych w II Rzeczypospolitej terenów do kontrwywiadowczej ochrony, związany właśnie to było i z tymi kwestiami społecznymi, jak i z kwestiami przyrodniczymi.
To jeszcze tak tytułem uzupełnienia. Ja ze swojej strony, zajmując się kontrwywiadem Korpusu Ochrony Pogranicza, mogę dodać, że na pograniczu istniały hutory całkowicie zamieszkałe przez poleszuków miejscowych, gdzie kontrwywiad po prostu nie miał dostępu. I paradoksalnie Polesie było bardziej dostępne zimą, kiedy wszystko zamarzało, niż w okresie pozostawiającej jesieni, kiedy w zasadzie było niedostępne. Więc wyobraźmy sobie, jeżeli sowiecki dywersant został dostarczony do takiego hutoru, do którego nie można było dotrzeć, to nikt po prostu o nim nie wiedział, że on tam jest, tak? A jeżeli wszyscy sprzyjali temu przemytowi i przenikaniu, że tak powiem, sowieckich dywersantów czy kurierów, no to niestety kontrwywiad ponosił tutaj straty i nic nie mógł wykryć.
Kto i co i w jaki sposób infiltrował na tym terenie? Czyli innymi słowy, służby innych państw, jaki miały interes, żeby ten teren rozpoznawać?
Przede wszystkim infiltrowali Sowieci, również poprzez emanację jakichś swoich organizacji zakładanych na bazie mniejszości narodowych. I interesowało ich wszystko, czyli no, to takie może ogólne stwierdzenie, ale trzeba tak to dosłownie odczytać. Jeśli chodzi o kwestie ochrony granic, więc na pewno słabe punkty ochrony w samym systemie granic i usiłował te rzeczy zwalczać ze strony wywiadu sowieckiego Korpus Ochrony Pogranicza, bo przede wszystkim kontrwywiadowczo zajmował się ochroną granicy. Natomiast samodzielny referat informacyjny w Brześciu nad Bugiem zajmował się kwestiami ochrony kontrwywiadowczej przed zainteresowaniami sowieckimi, które koncentrowały się w takich kilku punktach, czyli przede wszystkim Sowieci interesowali się jednostkami wojskowymi, które były rozmieszczone na terenie DOK-9. Tam były trzy jednostki duże piechoty, była jednostka kawalerii, był duży oddział Korpusu Ochrony Pogranicza i była jednostka marynarki wojennej w Pińsku, która posiadała kilkadziesiąt tak zwanych monitorów rzecznych i przez te monitory również próbowano zabezpieczyć obszar przygraniczny, właśnie poruszając się na jednostkach pływających. Więc jednostki wojskowe, które leżały w zainteresowaniu Sowietów, usiłował kontrwywiad EZRI terenowy zabezpieczać. Bardzo dużą wagę przywiązywano do kwestii poboru. Było 11 rejonowych komend uzupełnień na terenie działania DOK-9. Wiadomo, no to był system powszechnego poboru, gdzie powoływano mężczyzn do służby w Wojsku Polskim. Ponieważ był to teren, gdzie większość stanowiły mniejszości, również je powoływano do wojska, kontrwywiad bardzo pilnie przyglądał się tym powoływanym poborowym, żeby eliminować zawczasu, no wiadomo, osoby, które dawały podejrzenie, że są szpiegami albo są podatne na wpływy komunistyczne. Bardzo pilnowano ze strony kontrwywiadu, żeby wpływy komunistyczne no, były ucinane w wojsku. Z różnym to było powodzeniem, bo siłą rzeczy wiadomo, że zwolennicy komunizmu przenikali chociażby w postaci poborowych do armii, ale trzeba podkreślić, że właśnie na bazie tych komend uzupełnień, gdzie kontrwywiad bacznie przyglądał się procesowi poboru, te kwestie próbowano zabezpieczyć. W Siedlcach funkcjonowały wojskowe zakłady lotnicze. Była ekspozytura samodzielnego referatu informacyjnego z Brześcia właśnie w Siedlcach i głównym zadaniem tej ekspozytury była ochrona przemysłu lotniczego wojskowego na tym terenie. Zachowało się bardzo dużo teczek, dziś powiedzielibyśmy zabezpieczeń osób, które były związane z tą fabryką produkującą samoloty. Więc to była kolejna kwestia. Oczywiście dlatego, że tym zakładem produkcyjnym produkującym samoloty wojskowe również interesowali się Sowieci. Tutaj Artur wspomniał, że nie sam wywiad sowiecki, ale również wywiad litewski działał na terenie EZRI DOK-9 i również w bardzo dużym zakresie wywiad niemiecki. Tak naprawdę nie była to duża odległość do Prus Wschodnich na teren DOK-9 i Niemcy mieli duży interes w tym, żeby również wschodnie pogranicze Polski rozpoznawać na zasadzie prowadzenia działań wywiadowczych no, totalnych, bo III Rzesza takie działania wywiadowcze zaczęła prowadzić, przygotowując się do podboju tych terenów. Więc na pewno wywiad sowiecki, ale również niemiecki i litewski interesowały się tymi newralgicznymi punktami, czyli sferami wojskowości, sferami produkcji wojskowej i oczywiście, co również jest jasne, wszelką kwestią związaną z administracją państwową i samorządową, ale to już trzeba by było ten temat szerzej rozwinąć. Odsyłam do swojej książki, tam to jest szczegółowo opisane.
To jeszcze ja uzupełnię i tak by trochę usystematyzuję, że od 1931 roku Korpus Ochrony Pogranicza, a w zasadzie wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza, dostał wyłączność prawo do zabezpieczenia kontrwywiadowczego pasa pogranicza 30 do 50 km. On został wyłączony z jurysdykcji samodzielnych referatów informacyjnych i kontrwywiad korpusu miał wyłączność na działania na tym terenie. To sprawiało to, że wszystkie inne formacje, takie jak służby wojskowe czy nawet defensywa policyjna, miała obowiązek współpracowania z Korpusem Ochrony Pogranicza, z jego wywiadem i przekazywania wszystkich spraw do prowadzenia właśnie przez wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza. Jest kilka zachowanych sprawozdań kontrwywiadowczych sporządzonych przez szefa wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza, majora Skindera, w którym on charakteryzuje działania sowieckiego wywiadu w sposób no, w zasadzie dosadny, dlatego że on uważał, że działaniem wywiadu sowieckiego na pograniczu było zdemoralizowanie jak największej liczby mieszkańców pogranicza. Chodziło o to, żeby zachęcać ich do współpracy za dolara, dwa dolary, trzy dolary, za niskie pieniądze, po to, żeby ich ze sobą związać, tak? To był łatwy pieniądz tak naprawdę, więc łatwo było pozyskać na przykład mieszkankę pogranicza młodą, która nie miała pracy i nie miała zatrudnienia, zagadnąć ją na granicy, żeby kupiła flaszkę wódki i przyniosła następnego dnia, żeby z nią porozmawiać. Zachęcona, że dostała tego jednego dolara, następnego dnia się stawiała, poproszono ją o tym, żeby ustaliła żołnierzy zawodowych mieszkających w danej miejscowości. I w ten sposób pozyskiwano jakby ich sympatię za niewielkie pieniądze tak naprawdę. W wielu wypadkach ma się wrażenie, że te informacje, które ci pozyskani informatorzy przekazywali, były na takiej miernej jakości, bo na przykład pozyskiwano nazwiska osadników wojskowych polskich zamieszkałych na pograniczu. Tak? To były niezwykle łatwe dane do pozyskania, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby związać mieszkańców pogranicza z działaniem sowieckich służb, że tak powiem. Tak? Do tematów, którymi się zajmował kontrwywiad Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 30. doszedł bardzo poważny problem, jakim było zabezpieczenie kontrwywiadowcze prac prowadzonych przy rejonie umocnionym Sarny. Przypomnijmy, że w 1935 roku Sztab Generalny i Ścisła Rada Wojenna opracowała plan umocnień bastionu Polesie. Tutaj akurat będzie mi przydatna mapa. Ja sobie pozwolę tutaj pokazać na mapie, że ta kotlina Prypeci i jej dopływów, czyli kotlina Poleska, miała w planach wojny ze Związkiem Radzieckim kolosalne znaczenie, dlatego że jeżeli popatrzymy na mapę, tutaj na wysokości Brześcia nad Bugiem rozciąga się właśnie Prypeć i jej dopływy i ten bastion miał spełnić rolę takiego klina, który miał rozdzielić ewentualny atak sowiecki i tutaj właśnie, jak sobie przykleimy tą karteczkę, ten bastion Polesia, który miał być tutaj zlokalizowany, czyli rejon umocniony, miał spowodować, że siły sowieckie idąc na Polskę miały zostać rozdzielone, czyli na kierunek na Białystok i kierunek na Lublin. To spowodowałoby to, że siły sowieckie, tak jak w wojnie 1920 roku, zostałyby podzielone i były bardziej podatne na uderzenie ze skrzydeł. W rejonie Brześcia nad Bugiem planowano skoncentrowanie jednostek wojskowych, które zabezpieczone przez rejon umocniony mogłyby właśnie przygotowywać się do ataku na skrzydła, czyli uderzyć na atakujące wojska sowieckie na Białystok i na Lublin, odciąć je i prowadzić do otoczenia. Taki był plan, ale żeby wzmocnić tą ochronę bastionu Polesie, od 1936 roku zaczęły się prace projektowe i prace umocnieniowe właśnie w rejonie Sarn, których zabezpieczeniem miał się właśnie zajmować kontrwywiad Korpusu Ochrony Pogranicza. To jest około 170 km prac prowadzonych w terenie. Ja się tym zagadnieniem zajmowałem i wyobraźcie sobie, że zabezpieczeniem miała się zajmować placówka wywiadowcza Korpusu Ochrony Pogranicza nr 7 w Sarnach o liczebności 3 oficerów, 2 podoficerów wywiadowców, 1 kancelarista i 4 woźnych. Oczywiście 4 woźnych odliczymy od tego, więc tak naprawdę gdybyśmy policzyli na jednego czynnego oficera wywiadu i podoficera wywiadu przypadało około 28 km do zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Nierealne do spełnienia, bo tej placówki nikt nie zwolnił od innych działań, takich jak prowadzenie wywiadu przeciwko Związkowi Radzieckiemu, od zabezpieczenia ochrony tajemnicy w jednostkach wojskowych, czy chociażby od sprawdzania pracowników przydzielanych do nabudowy rejonu umocnionego. Więc kolosalne zadanie i nierealne do spełnienia tak naprawdę.
Zaraz wrócimy do tego zagadnienia, które pan major poruszył, dlatego że dojdziemy do 1939 roku i udziału KOP-u w obronie przed Sowietami po 17 września 1939 roku. Ale jeszcze chciałbym tutaj do autora książki Kontrwywiad Kresowy jedno pytanie skierować do pana doktora Ryszarda Leszkiewicza. Czy jednocześnie, bo istnieje taka tendencja, od niej się odchodzi, do niej się wraca. W Polsce pan Andrzej Borcikowski podzielił jak gdyby służby specjalne na oddzielny wywiad, oddzielny kontrwywiad. Mówimy tutaj o tym, że te służby miały prowadzić jednocześnie działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą. Czy jedna instytucja, jedna struktura jest zdolna coś takiego robić, czy nie?
Znaczy tutaj odnosimy się, rozumiem, do realiów II Rzeczpospolitej.
Tak, tak, tak.
W zasadzie no, można by popatrzeć na to z perspektywy 1939 roku i klęski, którą poniosło państwo polskie i zadać sobie pytanie, czy te wszystkie działania prowadzone przez wywiad i kontrwywiad, niezależnie czy był on w jednej instytucji, czy w oddzielnych, przyniosły jakikolwiek rezultat, skoro skończyło się to taką klęską. Ja myślę, że to jest pytanie, które pewnie nie wiem, czy będzie mogło znaleźć odpowiedź na bazie dotychczasowych badań. Te badania wobec tego, że ciągle są niezbadane jeszcze kilometry, można powiedzieć, akt zarówno wywiadu, jak i kontrwywiadu, to są w toku, można powiedzieć, że w niektórych przypadkach, chociażby w odniesieniu do terenowych jednostek kontrwywiadu na samym początku. Więc moim zdaniem trudno odpowiedzieć na to pytanie. W realiach II Rzeczpospolitej te uwarunkowania strukturalne i etatowe, notabene ciągle zmieniane, bo nie było chyba pięciolatki, gdzie by nie było jakichś reform, czy to służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, wojskowych, czy cywilnych, czy nawet w ramach samego Korpusu Ochrony Pogranicza, ciągle te zmiany się odbywały. Wywiad i kontrwywiad zachodziły się w okresie II Rzeczypospolitej bardzo za siebie, jeśli nie kompetencyjnie, to merytorycznie i przedmiotowo tak naprawdę, bo i ekspozytury wywiadu, które funkcjonowały w terenie, i samodzielne referaty informacyjne, czyli kontrwywiad, tak naprawdę wszystkie finalne meldunki przesyłały do centrali, do oddziału drugiego, czyli do, można powiedzieć, jednej instytucji, która analizowała, zbierała na podstawie tychże informacji, robiła później, opracowywała wytyczne do pracy. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest, jeśli informacje wywiadu i kontrwywiadu na jakimś etapie stykają się i spotykają w jednym ośrodku analitycznym. W jaki sposób to było zorganizowane do końca w okresie II Rzeczypospolitej? Myślę, że jeszcze czeka nas wiele lat badań, żeby na to pytanie odpowiedzieć. I pewnie historia magistra Witte spróbować wyciągnąć wnioski dla teraźniejszości.
Tak, tytułem uzupełnienia, ja mam z podwórka wywiadu i kontrwywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza takie też przemyślenia, że ta materia obu służb mocno się przenikała, bo przykładowo są na przykład meldunki wywiadowcze z pogranicza polsko-litewskiego, gdzie agent polskiego wywiadu współpracujący z Korpusem Ochrony Pogranicza, gdzieś usytuowany w strukturach policji litewskiej, donosił oczywiście informacje o rozlokowaniu posterunków czy składzie osobowym i tak dalej, ale przesyłał także meldunek na przykład o tym, że w areszcie danego posterunku przebywał taki, a taki polski dezerter, który mówił to i zeznawał Litwinom o na przykład o dyslokacji polskich jednostek, więc widać, że donosił informacje wywiadowcze, ale także sprzedawał tą informację z zakresu kontrwywiadu, czyli wskazywał na ewentualne źródło przecieku dotyczące polskiego funkcjonowania.
Sergiusz Piasecki, znany skądinąd.
Właśnie chciałem go przywołać, bo też mam takie pytanie w związku z tym związane, bo malowniczo i barwnie historia chociażby przemytników jest opisana i w tym kontekście mam pytanie, na ile przemytnicy mogą być używani wywiadowczo lub kontrwywiadowczo?
No to z formacji ochrony granicy.
Słuchajcie, to jest bardzo trudne zagadnienie, dlatego że jeżeli się przypatrzymy, przemytnicy są tymi, którzy najlepiej znają granice. I to bezsprzecznie wiemy o tym, tak? Więc oni wiedzą, jakimi ścieżkami się przemierzać i tak dalej. I chociażby z tego względu, że najlepiej ją znają, są bardzo pożyteczni dla wywiadu i kontrwywiadu. Chociażby, żeby ustawić odpowiednio służby ochrony granicy, żeby kogoś, kto na tej ścieżce przemytniczej jest, wychwycić. Nie ma 100% granicy, która byłaby ochroniana, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby w 100% granicę uchronić. Nawet metalowy płot na wysokość, jak w Hiszpanii na 3 czy 4 metrów, nie uchroni tej granicy przed przenikaniem. I myślę, że w interesie obu państw, znaczy na pewno Polski, nie było to, żeby ta granica była 100% ochroniona, dlatego że my też przerzucaliśmy swoich wywiadowców na wschodnią stronę. Więc musiała być współpraca z przemytnikami po to, żeby przemytnicy sprawdzeni i dobrze opłaceni polskiego kuriera czy polskiego wywiadowcę na wschodnią stronę przeprowadzili, tak? I przeprowadzili go bezpiecznie z powrotem. Więc ta brama w tej granicy, czyli taka bramka, musiała funkcjonować, więc ci przemytnicy musieli być wykorzystywani z tego względu. Oczywiście trzeba było brać poprawkę na ich możliwość przewerbowania przez stronę państwa sąsiedniego, tak? I myślę, że to była kwestia dobrego wyszkolenia po prostu oficerów prowadzących, że oni musieli brać poprawkę, że ten dany przemytnik może także współpracować z drugą stroną. Ja pisałem pracę doktorską dotyczącą pogranicza polsko-litewskiego i tam były takie przypadki agentów współpracujących z polskim wywiadem, którzy po wyprzedaniu się z wszystkich informacji interesujących polski wywiad przechodzili na litewską stronę po to, żeby sprzedać wszystko to, co dowiedzieli się od polskiego wywiadu. Tak? Jakby potraktowali to jako źródło swoich dochodów, albo po litewskiej, albo po polskiej stronie, więc na pewno tacy agenci, tacy informatorzy, którzy wywodzili się ze środowisk przemytniczych, musieli być dobrze zweryfikowani, być odpowiednio prowadzeni.
Króciutko na temat Sergiusza Piaseckiego. Pisząc swoją pracę, znalazłem meldunki sporządzane przez oficera prowadzącego z wypraw Piaseckiego, gdzie zachowały się odręczne dopiski szefa ekspozytury wywiadu Stefana Majera odnośnie właśnie działań Sergiusza Piaseckiego. Dosłownie możliwe, że Piasecki buja, sprawdźcie go dokładnie. Więc to, co kolega Artur powiedział, nawet tak mający niewątpliwe wielkie zasługi, pewnie jak Sergiusz Piasecki, przemytnik, agent, był poddawany ścisłemu sprawdzeniu na każdym etapie jego działań.
Poza tym no, pamiętajmy o tym, że wywiad ma swoje możliwości weryfikacji każdej informacji, co jest stosowane do dzisiaj, że jedno źródło informacji musi być weryfikowane przez drugie źródło informacji, a najlepiej jeszcze przez trzecie i kolejne źródło. Więc myślę, że takie same zasady, które są obecnie, funkcjonowały w okresie przedwojennym, że zasady funkcjonowania wywiadu, owszem, mogła się zmienić technika, natomiast zasady są podobne, tak jak było w okresie przedwojennym.
A teraz z punktu widzenia wiedzy, którą pan już nabywał, posiadał w trakcie pisania swojej pracy, na ile wiarygodnie pan ocenia Sergiusza Piaseckiego i jego prozę?
A to ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast nie był Sergiusz Piasecki jakimś podrozdziałem mojej pracy. Zupełnie przypadkowo natrafiłem na te meldunki składane przez niego w ogóle właśnie w zbiorze nawet Ezeri DOK-9. To nie było, były to jakieś odpisy właśnie meldunków, czy wteczce gdzieś się zapodziały po zlikwidowanej ekspozyturze wywiadu numer 6 w Brześciu. Wydaje mi się, że był cennym agentem na podstawie tych kilkunastu tak zwanych kwitów, które po nim znalazłem. Bo pomijając te dopiski właśnie szefa ekspozytury, pułkownika Mejera późniejszego, żeby go sprawdzać i weryfikować, no bo był zauważalny właśnie nawet na podstawie tych sprawozdań jego dyktowanych prowadzącemu, był zauważany pewien rys takiego no, mocnego, no może nie szaleństwa, ale takiego mocnej przebojowości z jego strony. Ta przebojowość zapewniała mu z jednej strony jakieś tam pozytywne rezultaty w pracy wywiadowczej, z drugiej powodowała może i zdenerwowanie i próby mocnej weryfikacji ze strony przełożonych. To, co opisuje w swoich książkach, na pewno oddaje to klimat tego pogranicza bardzo ściśle, które wtedy było w latach 20. i tych realiów i przemytu i prowadzenia wywiadu, jak również realia strony sowieckiej, jak wyglądała ta rzeczywistość i ci ludzie, ci oficerowie tamtejszych służb. Więc to na pewno jest zbliżone do prawdy.
Pan major czytał Sergiusza Piaseckiego?
Oczywiście, to klasyka, ale muszę wam podpowiedzieć, że jest taka powieść łotrzykowska, która jest niezauważalna w zasadzie wśród historyków. Ta książka się nazywa Wiry z Blucza. Dotyczy lat 38-39, zupełnie niezauważalna książka na rynku w zasadzie o chwili obecnej. Kiedyś padła mi zupełnie przypadkowo. Ona się odnosi do pogranicza ukraińskiego w zasadzie. I ma taki właśnie charakter powieści łotrzykowskiej, gdzie bohaterem głównym jest polski urzędnik, który bada szlachectwo na pograniczu i próbuje przywrócić tym miejscowym kresłogrowiakom korzenie szlacheckie, czyli jakby bada ich genealogię i to zjawisko, które miało rzeczywiście miejsce, powstaje Towarzystwo Szlachty Zagrodowej, ale on opisuje to właśnie pod kątem przenikania się wywiadu, przenikania się przemytnictwa poprzez właśnie działań polskiego i sowieckiego wywiadu. Polecam, warto sięgnąć po to, żeby właśnie zobaczyć, jaki był klimat tego właśnie zakątka Polski.
Poruszyliśmy temat Sergiusza Piaseckiego, czyli też de facto osobowych źródeł informacji, bez których creme de la creme każdej służby. Kogo, w jaki sposób werbowano, bo technika podejrzewam była bardzo podobna jak współcześnie, czyli najpierw komuś się przyglądano, typowano go, sprawdzano i potem dochodziło do prób werbunku. Co granica chce wiedzieć o sobie? Granica, mam tutaj w znaczeniu te tereny, które leżą przy granicy.
W zbiorze po SRID OK9 zachowało się bardzo dużo teczek, gdzieś powiedzielibyśmy źródeł informacji, czyli agentów, czy też informatorów. I na podstawie analizy tego materiału można stwierdzić i podziwiać funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, bo werbowali w zasadzie na potęgę, czyli powszechnie. Oczywiście zgodnie z wytycznymi, żeby zabezpieczyć kierunki działań kontrwywiadowczych, ale z analizy tych zachowanych materiałów wynika, że często było to werbowanie wstępne, zwłaszcza we wstępnej fazie, można powiedzieć masowe, czyli gdzieś, jeśli były obszary zainteresowania, przykładowo hotel, czy dworzec kolejowy, czy okolice zakładu produkcyjnego służby specjalnej wojskowej, czy okolice jednostki wojskowej, to funkcjonariusze, żołnierze SRID OK9, na tym przykładzie mówimy, starali się typować i werbować osoby, które by najbliżej, najbardziej mogły przynosić korzystne informacje. Było to często bez jakiegoś szerokiego rozeznania i dopiero w trakcie współpracy, wynika to z tych zachowanych materiałów, czasem po 2 miesiącach, po pół roku, po roku okazywało się, czy to źródło jest przydatne, czy nieprzydatne, bo bardzo dużo jest właśnie rezygnacji z prowadzenia dalszych źródeł. Zachowywane były te osobowe źródła informacji, które przynosiły konkretne informacje, które stanowiły jakąś perspektywę do wykorzystania. Ale właśnie ciekawa była ta metoda, że było to takie wstępne, masowe werbowanie, często odbywające się w siedzibie SRID OK, w kancelarii, na zasadzie prawie że półurzędniczej, tam dawano do podpisu zobowiązanie i zakładano teczkę źródła, a dopiero w toku późniejszej współpracy okazywało się, które źródło się nie nadaje, które jest nie do wykorzystania nawet w okresie wojennym, bo również były takie rubryki, a które ewentualnie przekazywano do dalszego prowadzenia, nawet do dalszego prowadzenia z pozycji centrali. Zdarzały się również takie przypadki. Tak to wygląda z pozycji SRID OK.
No, w przypadku kontrwywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza w zasadzie mamy do czynienia z dwoma sieciami. Znaczy, jedna sieć to jest taka sensu stricte kontrwywiadowcza, czyli w skład której chodzili informatorzy i agenci opłacani z kasy wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza. Czyli tutaj klasycznie mówimy o werbunku. Jeżeli agent był wartościowy, docierał do środowisk komunistycznych czy do osób, które były związane z jakąś dywersją sowiecką, zostawał agentem, musiał mieć założone dossier, musiał mieć zrobione zdjęcie. To był warunek jakby konieczny. Jeżeli ktoś odmawiał zrobienia zdjęcia, to robiono mu to zdjęcie pokryjomu. Czyli on musiał mieć świadomość tego, że jest tajnym współpracownikiem kontrwywiadu i otrzymywał za to pieniądze, wynagrodzenie. Podobnie było w przypadku informatorów, ale oni nie mieli założonych teczek i właściwie do dossier, czyli oni byli jakby takimi dochodzącymi. Nie wszyscy oczywiście informatorzy dostawali wynagrodzenie, ale pod koniec lat 30. utworzono sieć informacyjną informatorów honorowych, o czym nie wszyscy pamiętamy, o tym, że w tych...
To tak, to przepraszam, że panu wchodzę w słowo. Pan dr Oleszkicz w swojej książce taki diagram pokazuje i tam są właśnie agenci honorowi, płatni i konfidenci. Rozumiem, że konfidenci byli najniższą kategorią.
To była nazwa zarezerwowana do takich właśnie doraźnych osób, portierzy w hotelach, kolejarze na stacjach i tak dalej, prawda? Natomiast o tych agentach honorowych, Arturze.
Tak, to jeżeli chodzi o, bo jeszcze dzielono także w tej grupie tych informatorów na informatorów przygodnych, czyli takich, którzy pojawili się raz, na przykład byli to podróżni, którzy przekraczali granicę, tak? Od nich też starano się te informacje pozyskać, które były przydatne i dla wywiadu, i dla kontrwywiadu, tak? Ale wracając do tych informatorów honorowych. Pod koniec lat 30. w związku z tym, że działalność kontrwywiadu jest działalnością niezwykle finansowo wysoko opłacalną, tak? Czyli ponosiliśmy duże wydatki z tego tytułu. Kontrwywiad Korpusu Ochrony Pogranicza utworzył takby sieć informatorów honorowych, którzy byli na przykład członkami przysposobienia wojskowego, tak? Byli to sołtysi, byli to zaprzyjaźnieni gospodarze, zaprzyjaźnieni osadnicy, którzy odwiedzani przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, no po prostu informowali tak naprawdę o tym, że się pojawił w wiosce ktoś nieznany, że było jakieś spotkanie u sąsiada na przykład, w którym nie było wiadomo, być może komunistyczne. A więc tacy informatorzy, którzy współpracowali z pobudek patriotycznych z kontrwywiadem Korpusu Ochrony Pogranicza, i oni nie brali za to jakby z tego tytułu wynagrodzenia, ale mogli otrzymywać pomoc ze strony kontrwywiadu, na przykład w załatwieniu spraw urzędowych, tak? Mogli też otrzymywać jakieś dobre nagrody, na przykład odznaczenia. Nadawano im odznakę Korpusu Ochrony Pogranicza, jakby, czy na czasami zegarek chociażby po to, żeby wyróżnić ich fakt współpracy, tak? I te jakby sieci informacyjne tych informatorów honorowych były tworzone przede wszystkim na odcinkach, gdzie było mniejsze zagrożenie ze strony przemytniczej i kontrwywiadowczej, tak? Natomiast tam, gdzie było duże zagrożenie, no tworzono już sieci agenturalne i informacyjne z informatorami opłacanymi tak naprawdę z kasy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Celem uzupełnienia odnośnie właśnie agentów honorowych i sieci tych agentów honorowych, w samodzielnych referatach informacyjnych na bazie DOK-9